Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O eklezjologii świętego Pawła mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Papież szczególnie pozdrowił Polaków pielgrzymujących do grobu Jana Pawła II.
Arcybiskup Nycz przekazał Ojcu Świętemu pozycję o męczeństwie księdza Popiełuszki.
Synod biskupów dobiegł półmetka. Od jutra rozpoczną się obrady w grupach.
15 października witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
Katolicy winni z wiarą nieść miłość Boga, stając się znakiem Jego obecności w świecie. Nauczanie świętego Pawła Apostoła o Kościele Benedykt XVI przypomniał w katechezie na audiencji ogólnej. Przed nawróceniem apostoł narodów pod nazwą Kościół rozumiał zwolenników Chrystusa żyjących według nowej drogi i zasad stanowiących zagrożenie dla judaizmu. Dzięki nawróceniu odkrył Kościół jako Boży, wspólnotę powołaną przez Chrystusa, wiodącą wiernych do zbawienia. Papieska katecheza streszczona została również po polsku.
Terminu eklezja święty Paweł używa w swych listach w potrójnym znaczeniu. Jako zgromadzenie wspólnoty na liturgię, jako odrębną wspólnotę lokalną wiernych, wreszcie jako Kościół powszechny. Opisując rzeczywistość Kościoła, używa kilku charakterystycznych obrazów. Mówi o ciele Chrystusa, którego głową jest Chrystus, a wierni członkami złączonymi przez Eucharystię. Ukazuje Kościół jako świątynię Bożą, żywy, dynamiczny organizm, ożywiany mocą Ducha Świętego. Używa także nazw Dom Boży, Boża Rola, Boża Budowla, Lud Boży. Tego rodzaju określenia pomagają także nam, współczesnym, lepiej rozumieć tajemnicę Kościoła i współpracować w jego budowie.
W audiencji na placu świętego Piotra uczestniczyło 30 tysięcy pielgrzymów, z których co szósty był Polakiem. W ogólnopolskiej pielgrzymce NZZ Solidarność z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim przybyło 1200 osób. Ponadto do Rzymu dotarły pielgrzymki archidiecezji białostockiej z arcybiskupami Edwardem Ozorowskim i Stanisławem Szymeckim, Wojska Polskiego i Policji z biskupem Tadeuszem Płoskim oraz ponad 70 polskich grup parafialnych, branżowych i polonijnych.
Serdecznie pozdrawiam Polaków, przybiwich do grobu sługi Bożego Jana Pawła II, z okazji rocznicy jego wyboru na stolicę świętego Piotra. Dziękując za ważną obecność, boczę się z wami modlitwie przy tym grobie. Pozdrawiam również pielgrzymów z Białegostoku, którzy dziękują za beatyfikację księdza Michała Sopoczki. Serca wam wszystkim błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jesteśmy z pielgrzymką dziękczynną za beatyfikację księdza Michała Sopoczki, apostoła miłosierdzia.
To był prekursor, niósł hasło miłosierdzia Bożego na trudne czasy.
Siostra Agnieszka Kijowska, przełożona generalna Sióstercanek. Jesteśmy też z okazji 30-lecia wyboru kardynała Wojtyły na stolicę świętą. Mogłyśmy przez nasze siostry być blisko, służyć.
Walenty Styrdź, jestem współorganizatorem ogólnopolskiej pielgrzymki Solidarności. Zaczęliśmy od Wenecji, przez grób świętego ojca Pio i teraz tu w Rzymie, a zakończymy tradycyjnie w Asyżu u świętego Franciszka.
Uczucia wielkie tutaj są, dużo młodzieży i to jest ważne, żeby ta młodzież coś konkretnego wierzy.
W audiencji ogólnej uczestniczył również arcybiskup Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wręczył Benedyktowi XVI opracowaną w czerwcu pozycję o męczeństwie sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki, którą wcześniej otrzymał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Arcybiskupa Nycza zapytaliśmy, czy głosy o tym, że okoliczności śmierci kapelana Solidarności nie zostały do końca wyjaśnione, mogą spowolnić proces beatyfikacyjny.
Będziemy oczywiście obserwować i będziemy do dyspozycji, jeśli chodzi o uzupełnianie czy odpowiadanie na wszelkie pytania, które by się pojawiły. Teraz IPN pracuje nad opracowaniem dwutomowej książki, dzieła wielkiego na temat Popiełuszki. Tyle jest materiału. Myślę, że kwintesencję tego wszystkiego dzięki życzliwości IPN-u zawarliśmy już w tym procesie dotychczasowym. Nic nie powinno się nowego zdarzyć. Natomiast mnie się wydaje, że jeśli chodzi o sam moment czy samych sprawców męczeństwa, którzy tego dokonali w 1984 roku, to sądzę, że istotną rzeczą jest tutaj to, że cały system był przeciwny, miał w sobie to odium fidei i Popiełuszko, który działał jako człowiek Ewangelii, który stosował zasadę nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj, jakby stał się ofiarą tego systemu i nie ma wątpliwości, że z punktu widzenia podmiotowego było to męczeństwo za wiarę i w obronie godności człowieka, która jest także umocowana w Ewangelii. Jak będą potrzebne jakieś wyjaśnienia jeszcze, to będziemy na ten temat mówić.
Metoda historyczno-krytyczna jest pożyteczna w badaniach nad Biblią, ale nie wystarcza. By właściwie rozumieć pismo, egzegeci muszą mieć kompletną formację teologiczną, wskazał papież, zabierając głos na wczorajszej przedpołudniowej sesji synodalnej. Ojciec Święty w swoim wystąpieniu odwołał się zasadniczo do watykańskiego dokumentu o interpretacji Biblii w Kościele. Wydała go przed 15 laty papieska komisja biblijna, na której czele stał on wówczas jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Benedykt XVI przestrzegł przed niebezpieczeństwem egzegezy ograniczonej wyłącznie do metody historyczno-krytycznej. Pomaga ona zrozumieć, że tekst święty nie jest mitologią, ale prawdziwą historią i dostrzec głęboką jedność całego Pisma Świętego. Opracowania utrzymane często na wysokim poziomie naukowym ukazują aspekty historyczne Biblii. Mogą jednak prowadzić do traktowania jej jako księgi dotyczącej tylko przeszłości. Przyjmując zatem to, co pożyteczne w takiej egzegezie, musimy być świadomi jej zagrożeń. Papież nawiązał do soborowej konstytucji o objawieniu Bożym. Wskazał, że kiedy zabraknie hermeneutyki wiary, jej miejsce zajmuje hermeneutyka pozytywistyczna czy sekularystyczna. Według niej to, co boskie, nie ukazuje się w historii. Wtedy wszystko sprowadza się do tego, co ludzkie. Tak dzieje się dziś w głównym nurcie egzegezy w Niemczech, negującym zmartwychwstanie Chrystusa i ustanowienie przez Niego Eucharystii, powiedział Ojciec Święty. Konieczne jest przezwyciężenie dualizmu oddzielającego teologię od egzegezy. Teologia ma się opierać na Biblii, a egzegeza musi być teologiczna. W praktyce trzeba więc poszerzyć formację przyszłych egzegetów, wskazał Benedykt XVI.
Sesja Synodu Biskupów dobiegła półmetka. Również dziś obrady toczą się na kongregacjach generalnych. Agencja Zenit wyróżniła 6 dominujących dotychczas tematów. Pierwszy z nich to kwestia nieredukowania Słowa Bożego do Biblii. Drugi dotyczy sposobu przepowiadania, a konkretnie homilii. Trzeci temat obejmuje medytacyjną lekturę Pisma Świętego, czyli tak zwaną Lectio Divina. Czwarty podejmuje znaczenie Starego Testamentu, księgi na ogół mało znanej i często słabo bądź błędnie rozumianej. Piąty temat dotyczy egzegezy, czyli metody interpretacji Pisma Świętego. Oprócz samego Benedykta XVI mówił o tym m.in. arcybiskup Marian Gołębiewski podczas wczorajszej kongregacji generalnej, wskazując na niewystarczalność tzw. metody historyczno-krytycznej. Ostatnia z najczęściej poruszanych przez synod kwestii to tłumaczenia Biblii. Dotychczasowe obrady synodu podsumowuje arcybiskup Gołębiewski.
Dzisiaj kończy się debata ogólna na auli. Potem będziemy więcej pracować w tych małych kręgach, które się nazywają circoli minori. Po tej debacie, która się odbywała dotychczas na sali, po wysłuchaniu ogromnej ilości ojców synodalnych, będziemy dochodzić teraz do jakichś bardziej syntetycznych ujęć tematów, które były zasygnalizowane. Począwszy od analfabetyzmu, braków tłumaczeń Pisma Świętego, po problemy takie jak sekularyzacja idąca przez świat, wzmożona działalność sekt, również wielką biedę w niektórych krajach, która jest pierwszorzędnym problemem, a cóż dopiero iść do tych biednych ze Słowem Bożym, które ma być Słowem ożywiającym, zbawiającym i uświęcającym.
Podczas wczorajszej przedpołudniowej kongregacji generalnej zabierali głos m.in. audytorzy synodu, a wśród nich Polka Ewa Kusz. Przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich mówiła o potrzebie postawy słuchania Słowa Bożego, która dotyczy w równej mierze odbiorców, co głosicieli Ewangelii.
To, o czym mówiłam wczoraj, no to było przede wszystkim to, żeby ci, którzy głoszą Słowo Boże, najpierw wysłuchali tych, którym to Słowo Boże jest głoszone, bo człowiek współczesny ma potrzebę bycia wysłuchanym, bo mało kto go słucha. Druga rzecz to jest to, żeby pokładać większe zaufanie w nas świeckich, bo nasze głoszenie Słowa Bożego nie zawsze jest przez słowa, nie zawsze jest na ambonie, ale jest właśnie w takiej prostej, cichej pracy przez świadectwo przynależności do Chrystusa. i żeby zauważyć, że tu już my głosimy Słowo Boże i żeby jakby zaufać nam także w tym, że jakby możemy podpowiedzieć tym, którzy są odpowiedzialni w Kościele, jak ludzie reagują, czy czego potrzebują dzisiaj. Wydaje mi się, że obecność świeckich jest ważna, bo my mówimy o konkretnym doświadczeniu życia, w którym każdy z nas żyje i tym się dzieliliśmy na synodzie wczoraj.
Warto również odnotować wystąpienie Rosjanki, profesor Natalii Borowskiej z Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego oraz Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej przemówienie o drodze prowadzącej od sztuki do wiary zostało nagrodzone brawami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Watykanie odbyła się prasowa prezentacja filmu Świadectwo. To nie jest kalendarium życia Karola Wojtyły. Film przede wszystkim pokazuje Jana Pawła II jako człowieka, mówił producent Przemysław Hauser. Stąd, jak zaznaczył, rolę narratora powierzono prawdziwemu świadkowi, kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi.
Ten film nie jest wywiadem, jak to się często czyta w mediach. Jest to świadectwo. Świadectwo, które ksiądz kardynał rozpoczął składać poprzez książkę. Teraz ukazał się film. Realizacja tego filmu nie należała do najłatwiejszych, ponieważ od samego początku chcieliśmy poruszać się w prawdziwych wnętrzach. Bardzo dużo kręciliśmy na Watykanie, w miejscach związanych z życiem Jana Pawła II. I udało nam się pracować przy użyciu naczyń liturgicznych, które używał Jan Paweł II, szat liturgicznych.
Światowa premiera filmu Świadectwo odbędzie się w Watykanie jutro w obecności Benedykta XVI.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Pragnę oświadczyć z całą stanowczością, że nigdy w żadnej formie, ani ustnej, ani pisemnej, nie wyraziłem zgody na jakąkolwiek formę współpracy z SB, powiedział arcybiskup Henryk Muszyński. Metropolita Gnieźnieński odniósł się w ten sposób do odnalezionych dokumentów, które miałyby świadczyć o zarejestrowaniu go jako tajnego współpracownika.
Nic tam w tych dokumentach nie ma poza faktem rejestracji. Nie ma żadnych dokumentów i nie może być żadnych dokumentów. Także ja pod tym względem jestem zupełnie spokojny. Jest to bolesne oczywiście, bo mam tę świadomość, co to znaczy dla wielu ludzi tajny współpracownik, dla mnie również. Byłoby to nie do pogodzenia z moim posłannictwem i z moją misją.
Z dokumentów przedstawionych przez Kościelną Komisję Historyczną wynika, że metropolita gnieźnieński był zarejestrowany od 1975 roku jako kandydat, a od 1984 do 1989 jako TW, czyli tajny współpracownik. Na wypoczynek do Polski przyjechały gruzińskie dzieci pochodzące z obozów dla uchodźców w Gori i okolic Tbilisi. 45-osobowa grupa spędzi 2 tygodnie w ośrodku edukacyjno-charytatywnym Emaus w Turnie koło Białobrzegów. Jak powiedziała Natija Dżewachiszu-Ilszarłat, która jest tłumaczką, wyjazd do Polski ma pomóc dzieciom w zapomnieniu o koszmarze wojny.
Chcemy jak najmniej rozmawiać, albo wcale nie rozmawiać na ten temat, żeby dzieci zapomnieli o tym, o tych przeżyciach wojny. Żeby na te 2 tygodnie choć się odcięli od Gruzji. Żeby tutaj będą warsztaty terapeutyczne dla dzieci, żeby oni po prostu żyli i uśmiechali się w Polsce.
Gruzińskie dzieci zostaną zbadane przez lekarzy, otrzymają również wyprawki, obuwie i ubrania. Przez 2 tygodnie będą otoczone opieką pedagogiczną i pomocą psychologiczną.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.